On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup.
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas.
Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien.
Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment.
Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant.
Vraiment, vraiment, vraiment.
Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester
des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait.
Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, long, nos paris longs.
Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir.
Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien.
Quand la vie impitoyable vous tombe dessus,
on n'est plus qu'un pauvre diable. Croyez déçu.
Alors sans la tendresse
d'un cœur qui nous soutient,
non, 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 on n'irait pas plus loin.
Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux.
Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs
des torrents de tendresse pour que règne l'amour.
Règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
To była dedykacja dla wszystkich Maryś, Marii, Mań, które obchodzą dzisiaj imieniny, a teraz łączymy się ze studiem w Dublinie. Tam jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, Krzysztofie. Pozdrawiam najcieplej ze słonecznego, wiosennego Dublina.
A my mamy deszczową Warszawę. W Warszawie zimno, 7 stopni Celsjusza, w Krakowie 8 stopni Celsjusza. Dublin jest słoneczny. I co teraz będzie w poranku?
W poranku wnet za chwilę, Krzysztofie, bo tak przed godziną 8, a 7 naszego czasu, obowiązkowy Częstochowa. Natomiast za chwilę przeniosę się do Londynu, bo przecież wczoraj chyba, jak mówią z uśmiechami Polacy i Polki na Brytanii, sąsiedniej wyspie, chyba są wybory i tutaj myśli się o zagospodarowaniu głosów wyborców, którzy mogą głosować na okręg warszawski w wyborach parlamentarnych, ponieważ odbyły się pierwsze polskie targi pracy w Londynie i za chwileczkę o tych targach opowie Aleks Sławiński. Panie i panowie, poranek wnet trwa dzisiaj Radio Trzech Stolic, Bejrut, Warszawa i Dublin oczywiście. A za chwilę, tak jak powiedziałem, londyński wnetowy zwiad i dzisiaj kilka odsłon, bo wiele w Londynie się działo.
Londyński wnetowy zwiad.
Ponad 30 wystawców oraz kilkuset zwiedzających wzięło udział w pierwszych polskich targach pracy w Londynie. W niedzielę 12 maja największe koncerny działające w Polsce, jak i organizacje rządowe zaprezentowały swoją ofertę skierowaną do Polaków rozważających powrót do ojczyzny. Znajdujące się w centrum Westminster Queen Elizabeth II Center stało się miejscem, w którym wiele osób mogło znaleźć szansę na nową karierę w kraju. Głównymi organizatorami wydarzenia była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a także Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oprócz ministrów i dyrektorów agencji rządowych oraz korporacji, na imprezę przybyli również przedstawiciele organizacji polonijnych, będących pomysłodawcą targów. Polską dyplomację reprezentował konsul generalny Republiki Polskiej. Podczas imprezy odbyły się warsztaty, szeroka oferta programowa dla Polaków powracających z emigracji, aspekt socjalny, asymilacyjny, edukacyjny, a także debata Polski rynek pracy w dobie rewolucji technologicznej, perspektywa pracodawców. Oba panele cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Jak podkreślali organizatorzy, głównymi powodami do zorganizowania targów jest poprawiająca się sytuacja na polskim rynku pracy, a także coraz większe zainteresowanie Polaków powrotem z zagranicy. Dzięki dużemu oddźwiękowi, jakim cieszyła się impreza, już planuje się jej powtórzenie w przyszłości, a także zorganizowanie podobnych eventów w innych miejscach Wielkiej Brytanii.
Czas na Częstograj.
W roli głównej Ola Wielgoma z Serca przemokną muzycznie.
Okiem morze czerwone od łez.
W poranku wnet.
Niekończąca się podróż. Każdy płynie z własnym żaglem w pustym śnie. Złożone ciała, zmącone dusze.
Wielgoma z Serca przemoknął Częstograj i w poranku wnet, poniedziałkową porą, panie i panowie, po godzinie 8.30. Dużo informacji o tym, co wydarzyło się wczoraj w Londynie, panie i panowie. A teraz taka mała próbka, ponieważ minister przedsiębiorczości i technologii, pani Jadwiga Emilewicz, była jednym z głównych gości wczorajszych londyńskich targów pracy. Rozmawiał z nią Aleks Sławiński. Briefing i konferencja prasowa, mini konferencja prasowa po godzinie 8.30, a teraz o to, co mówi o rynku pracy minister Jadwiga Emilewicz.
Chciałabym powiedzieć przede wszystkim, że do tych targów nie doszłoby, gdyby nie inicjatywa przedstawicieli Polonii tutaj w Londynie. Z taką inicjatywą do ministerstwa, najpierw do ambasady, później do ministerstwa zwrócił się jeden z przedstawicieli Polonii, który zdaje sobie sprawę, jak dzisiaj wygląda rynek pracy w Polsce i zaproponował, aby tego typu inicjatywę podjąć. I przyjęliśmy chętnie wyzwanie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu od końca ubiegłego roku. Rekrutowaliśmy firmy w Polsce, szukaliśmy właściwej lokalizacji i właściwej daty, która pozwoli skupić Polaków w Polonii. W pierwszej kolejności tego najmłodszego pokolenia emigracyjnego, tego, którzy spakowali walizki po 1 maja 2004 roku, w czasie, kiedy w Polsce mieliśmy 20% bezrobocie, wyjechali najpierw na studia, a następnie do pracy w Londynie. Dzisiaj są z nami ponad 30 firm. Polscy przedsiębiorcy, ale także zagraniczni, którzy zainwestowali w Polsce i dzisiaj w Polsce rekrutują pracowników. To są branża farmaceutyczna, informatyczna, sektor bankowy, ubezpieczeniowy, chemiczny. Oni wszyscy szukają wykwalifikowanych pracowników, którym są gotowi płacić wysoko ponad średnią krajową pensję. A zatem naprawdę dzisiaj w Londynie warto przyjść na targi pracy po to, aby się zastanowić, czy zostawać na wyspie, czy jednak nie opłaca się dzisiaj przyjechać do Polski. Ja jestem przekonana, że to z całą pewnością decyzja na rzecz powrotu do Polski.
Powiedziała minister Jadwiga Emilewicz. Briefing w takiej formie 5-minutowej po godzinie 8.30. Panie i panowie, zbliża się godzina 8. Za chwilę po dżinglu radio. Robimy radio nasze ukochane. Radio Wnet. Oddaję głos do Warszawy.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
A w studiu Zbigniew Dąbrowski, Republika Latina. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, buenos dias.
Skoro jest Zbigniew Dąbrowski, skoro jest Republika Latina, to będą informacje, najnowsze informacje i przegląd prasy dotyczący Wenezueli. Co tam się dzieje?
No, w Wenezueli mamy pokłosie, tak naprawdę pokłosie tego, co się działo nie w ubiegłym tygodniu, tylko jeszcze tydzień wcześniej, czyli na przełomie kwietnia i maja, czyli Operacion Libertad, której pierwsza faza niestety zakończyła się niepowodzeniem dla opozycji. Teoretycznie mówi się, że Nicolas Maduro z tej całej operacji wyszedł wzmocniony, ale to jest jedno zdanie. Drugie zdanie jest takie, że Nicolas Maduro jest tak słaby, jak jeszcze nigdy nie był. Jeżeli chodzi w ogóle o sam dostęp do mediów wenezuelskich, w tej chwili mamy blokadę na bardzo wielu portalach internetowych, na stacjach radiowych, generalnie blokadę wszystkich informacji, które mają dotyczyć przede wszystkim działań opozycji wenezuelskiej.
Ta blokada, czyli nie wiemy, co robi opozycja, ale wiemy na przykład o relacjach amerykańsko-wenezuelskich, rosyjsko-wenezuelskich, co w tych sprawach geopolitycznych się dzieje.
No, w sprawach geopolitycznych bardziej bym nastawił się tutaj na relacje amerykańsko-rosyjskie, bo ma dojść do spotkania Mike'a Pompeo z Siergiejem Ławrowem, czyli dwóch ministrów spraw zagranicznych. Prawdopodobnie jednym z głównych tematów właśnie będzie Wenezuela, sytuacja w Wenezueli i to, co zrobić, bo weźmy pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz wenezuelską, no cały czas mamy kryzys tak jak był. Mamy kryzys i gospodarczy, i kryzys polityczny. Kryzys polityczny jeszcze bardziej się wzmocnił, a to za sprawą Trybunału, znaczy Sądu Najwyższego w Wenezueli, który wydał nakaz z aresztowania 7 przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego, tego opozycyjnego Zgromadzenia Narodowego. Jednym z nich jest Edgar Zambrano, czyli wiceprzewodniczący, zastępca Nicolasa Maduro, który został aresztowany rzeczywiście i został przewieziony do gdzieś, bo tego dokładnie nie wiadomo, prawdopodobnie do jednego, że tak powiem, z centrum zatrzymań, takich centrów opresji władzy, prawdopodobnie jest to albo Helicoide, albo jest to Fuerteventura.
Aby sytuacja Wenezuelczyków oczywiście się nie zmienia, nic dobrego w ich codzienności się nie dzieje.
Nic się nie dzieje i tak naprawdę nie wiadomo, czy cokolwiek w ogóle będzie się działo. Owszem, rząd Wenezueli otworzył granicę z Brazylią, otworzył granicę również z Antylami Holenderskimi, chociaż akurat tutaj ta granica nie do końca jest otwarta, bo na przykład władze Aruby powiedziały, że nie otworzą swojej granicy, dlatego że po prostu boją się masowej imigracji Wenezuelczyków. Represje trwają trwają nadal i represje trwają, represje dotykają również ludzi, którzy praktycznie nie mają w ogóle jakiegokolwiek udziału w tym konflikcie. Mówię tutaj o ludności indiańskiej. Niedawno pojawiła się informacja w ubiegłym tygodniu, że przedstawiciele jednej z wiosek indiańskich we wschodniej części Wenezueli starli się z Gwardią Narodową, znaczy starli się, to jest troszkę za mocno powiedziane, po prostu mieli pecha, że wpadli na oddział Gwardii Narodowej, który prawdopodobnie zajęty był operacją szmuglowania narkotyków i wielu, po prostu Gwardia Narodowa zaczęła strzelać do Indian, wielu zostało zastrzelonych, inni zostali ranni.
A na innych granicach w Wenezueli?
No, jedyna granica, która jeszcze pozostała, to jest granica z Kolumbią i tam rzeczywiście jest, no, granica jest cały czas zamknięta. Kolumbia jest, można powiedzieć, takim wrogiem numer jeden obecnych władz, obecnego reżimu Maduro. Natomiast tam też dochodzi do strzelanek. Nie wiadomo, kto strzela. Wiadomo, że są ofiary i to nawet po stronie kolumbijskiej. Na granicy zresztą granica Kolumbii z Wenezuelą to jest również taki punkt transportowy przejścia partyzanckiej kolumbijskiej, czyli Armii Wyzwolenia Narodowego, ELN, która w Wenezueli czuje się jak u siebie w domu, która ma tam swoje bazy i która po prostu od czasu do czasu urządza wypady po to, żeby gnębić Kolumbijczyków.
A czy wiemy, co się dzieje z pomocą, którą zebraliśmy na Jarmarku Wnet?
Pomoc, którą my zabraliśmy na Jarmarku Wnet, dotarła do Hiszpanii i w tej chwili czeka na wysyłkę do Wenezueli drogą morską. Ona została przepakowana i pod koniec maja, ponieważ te wysyłki, ten transport do Wenezueli z Hiszpanii idzie raz w miesiącu, w związku z tym pod koniec maja te kartony z naszą pomocą powinny wyruszyć. No i miejmy nadzieję, że gdzieś w lipcu prawdopodobnie dotrą na teren już do Wenezuelczyków, że nie zostaną one zatrzymane. Ostatnie nasze akcje jednak miały bardzo pozytywny tutaj wpływ, miały bardzo pozytywny skutek, bo to wszystko, co udało nam się zebrać, czy to leki, czy to ubrania, to wszystko do Wenezueli dotarło, to dotarło do Fundacji Hormiguitas Guayanesas, czyli naszego partnera po stronie wenezuelskiej, i to wszystko zostało porozdzielane przez te fundacje wśród miejscowej ludności, z czego bardzo się cieszę, bo tak naprawdę, tak jak mówię, nawet paczka pieluch, czy pojedyncze leki, czy wszystko jedno, co zostaje od nas podarowane, to wszystko dociera tam i to jest bardzo potrzebne.
A co dzisiaj w audycji Republika Latina?
Dzisiaj w Republika Latina troszkę inny temat. Naszym gościem będzie Demian Flores, jeden z... chyba nie chcę powiedzieć, że najwybitniejszych, bo to byłoby troszkę tak, jakbym się troszkę chwalił tym, ale myślę, że jeden z najciekawszych współczesnych twórców rysunku i grafiki Meksyku, artysta, który pochodzi z meksykańskiego stanu Oaxaca, dokładnie z przysmyku Tehuantepec, Istmo de Tehuantepec. Przyjechał do Polski na otwarcie z wystawy swoich prac Krwią i ogniem. Prac bardzo ciekawych, które nawiązują troszkę do epoki kolonialnej, a w zasadzie epoki konkwisty, podboju Meksyku, ale mamy również to jest taki jak gdyby kolaż historyczny, bo to jest nie tylko konkwista, to jest również nawiązanie do II wojny światowej, to jest nawiązanie do interwencji w Wietnamie, do wojny, która obecnie trapi Meksyk, czyli wojny z handlarzami narkotyków. Bardzo ciekawe prace, bardzo intrygujące. Wszystkich naszych słuchaczy, którzy chcieliby ewentualnie zobaczyć te prace na żywo, zapraszam do Galerii Rzeźb Juana Soriano. Tak się nazywa to miejsce. Znajduje się ono w miejscowości Owczarnia, niedaleko Podkowy Leśnej. Najlepiej tam dojechać samochodem. Ewentualnie, jak ktoś lubi długie spacery, to do Podkowy Leśnej Wukatką.
Dzisiaj ten artysta meksykański zasiądzie tutaj i na żywo będzie o godzinie 20 w Republice Latina?
No taką mam nadzieję, że dotrze dzisiaj do studia i że porozmawiamy sobie o jego pracach, o jego twórczości, ale również o miejscu jego pochodzenia, czyli właśnie o stanie Oaxaca, które jest jednym z najciekawszych miejsc, najpiękniejszych miejsc w Meksyku, jeżeli chodzi o kulturę, o sztukę, ale również bardzo ciekawe, na przykład jeżeli chodzi o aspekty kulinarne i gastronomiczne.
Republika Latina dzisiaj o godzinie 20:00, Zbyszek Dąbrowski i zaprasza na audycję i bardzo serdecznie dziękuję za informacje na temat tego, co dzieje się w Wenezueli.
Miejmy nadzieję, że będzie się działo lepiej.
Rzut oka na tytuły na pierwszych stronach gazet. Nasz dziennik o orędziu fatimskim pisze na pierwszej stronie Gazeta Polska, jak Platforma chroniła pedofilów. To jest tytuł z Gazety Polskiej codziennie. Z kolei oczywiście Gazeta Wyborcza, film Sekielskiego wstrząsa krajem. Rzeczpospolita, rząd musi zdecydować. Pierwszy główny artykuł mówi o teście dla przedsiębiorcy. To jest temat, którym zajmuje się Rzeczpospolita od kilku tygodni, ale też informacja na temat filmu Sekielskiego. Pedofilia wchodzi w kampanię. Z kolei dziennik Gazeta Prawna, ryzykanci. Gdzie jest prezydent i jakie są plany jego przejazdu? Którą drogą porusza się premier? Co robi Donald Tusk? Sprzętem wartym kilkaset złotych można podsłuchać policję ochraniającą imprezy z udziałem najważniejszych polityków. O tym pisze Gazeta Polska codziennie i rzut oka na okładki tygodników. Fotorachunek za niemieckie zbrodnie. Tylko u nas ustalenia raportów, które w tych dniach dostaną najważniejsze osoby w państwie. Zespół posła Arkadiusza Mularczyka obliczył, że suma polskich strat to więcej niż bilion dolarów. To jest tygodnik w sieci, a tygodnik do rzeczy. Kościół do bicia. Odsłaniamy kulisy ataku Jaździewskiego. To w tygodnikach więcej o godzinie 9:00. Patrzę na zegar, jest godzina 8:11 i w Warszawie, i w Krakowie, a w Dublinie godzina wcześniej, czyli godzina 7:11.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym już zachęcamy Państwa do tego, żeby wpisać sobie datę 25 maja. 25 maja Radio Wnet będzie obchodzić swoje 10 urodziny. I w Kurierze Wnet, który właśnie się ukazał, jego premiera była na jarmarku Wnet, jest specjalny dodatek. Dodatek urodzinowy, dziesięciolecie, teksty między innymi Lecha Rusteckiego. To jest tekst o naszym dziesięcioleciu, ale też tekst Tomasza Wybranowskiego, Magdaleny Uchaniuk, Pawła Bobołowicza. To wszystko w specjalnym dodatku dotyczącym dziesięciolecia. Więc 25 maja wpisujemy sobie datę urodziny Radia Wnet. Wszystko o radiu. I koncerty, i śpiewy, i oczywiście obecność obowiązkowa. A w tym tygodniu, w sobotę, oczywiście Jarmark Wnet, jak zwykle przy ulicy Emilii Platek 29 /31. Gościem Poranka Wnet jest profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, potwierdzam, że znajdujemy się w Warszawie.
I w studiu, i w radiu Wnet, Radiu Dwóch Stolic i Radiu Dwóch Prędkości. 12 maja w 1364 roku powstał Uniwersytet Jagielloński, czyli obchodziliśmy kolejną rocznicę. Uniwersytety to wolność, swoboda badań naukowych, to jest autonomia, to jest przekazywanie wiedzy, to jest poszukiwanie prawdy. Jak pan profesor po takich kilku przypadkach, które zdarzyły się na rozmaitych uniwersytetach, przypadek pana profesora Legutki, który nie został wpuszczony na wykład na Uniwersytecie Amerykańskim, przypadek dwóch wykładów Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Poznańskim i czwarty przypadek, który pana bezpośrednio dotyczy, to, że Centralna Komisja nie zgodziła się na to, żeby został pan tytularnym profesorem belwederskim. To co pan sądzi o kondycji uniwersytetów?
Najpierw muszę uściślić. To na razie sekcja nauk humanistycznych i społecznych, bodaj tak się to nazywa, tej Centralnej Komisji wyraziła opinię negatywną w sprawie mojego wniosku o tytuł profesorski. Decyzję formalnie podejmie prezydium Centralnej Komisji. Natomiast to wszystko jest bardzo interesujące, ten cały proces jakby przemiany funkcji uniwersytetów. Tylko nie wiem, na ile my tutaj mamy czas, bo proszę zwrócić uwagę, że sama hierarchia administracyjna profesorska w Polsce jest tak rozbudowana, że większość osób komentujących tę sprawę nie wie, o czym mówi. nie, ludzie często nie odróżniają profesora szkoły średniej od profesorów uniwersytetu i nie wiedzą, że tych stopni profesorskich na uczelniach jest kilka. Jak ktoś zrobi habilitację, to mówią do niego, profesor, panie profesorze, jest wtedy profesorem grzecznościowym, jak ja to nazywam. Jak zrobi habilitację i na swojej uczelni dostaje zatrudniony na stanowisku profesorskim, to jest tak zwanym profesorem uczelnianym, albo inaczej podwórkowym, jak czasami się mówi, czyli na swoim podwórku, ale potem ja jestem takim właśnie, mam status profesora podwórkowego, profesora UMK. I takim samym profesorem jest na przykład Leszek Balcerowicz, i masę innych osób znanych, w tym znanych opinii publicznej. Wreszcie jest tytuł profesora, który, żeby otrzymać, trzeba przejść przez złożoną procedurę, która kończy się formalną nominacją wręczaną przez prezydenta. Jest jeszcze stanowisko profesora zwyczajnego na uczelni. I masę osób zupełnie nie odróżnia tego wszystkiego, nie ma pojęcia o co w tym chodzi, ale ten brak wiedzy nie powstrzymuje ich od komentowania. Ale wróćmy do sytuacji na uczelniach. Niedawno przeczytałem tekst Hanny Arendt, pochodzący z 1967 roku, który opisuje różnice sposobów, nazwijmy to tak, stwierdzania prawdy w świecie polityki i stwierdzania prawdy w świecie akademii, czyli prawdy akademii. I ona mówi, jest czymś zadziwiającym, ale bardzo ważnym, że w państwach demokratycznych władza polityczna godzi się na to, żeby świat akademicki nie podlegał kontroli politycznej, żeby uczeni według szczególnych typów procedur dochodzili do tak zwanej prawdy obiektywnej. Tymczasem ten przykład z Ryszardem Legutko, takich przykładów, gdy badacze prezentujący konserwatywne sympatie są blokowani od występów na uczelniach świata anglosaskiego, jest bardzo dużo, to już było opisywane, też analizowane, pokazuje, że świat akademicki jakby sam na siebie nakłada pewne klamry quasi polityczne, że nawet bez ingerencji władzy politycznej w funkcjonowanie świata akademickiego przenoszone są spory polityczne do świata akademickiego. I są pewne przesłanki, by twierdzić, że moja przygoda z profesurą jest także jakby echem tego procesu, w którym świat akademicki nie może powstrzymać się od upolitycznienia swoich własnych działań.
Czy powołał się pan na tekst z 1964 roku Hanny Arendt?
1967
roku Hanny Arendt. W 1988 roku profesor Stróżewski napisał o uniwersytecie, też cytując profesora Twardowskiego właśnie, który wygłosił z okazji w 1934 roku wygłosił wykład na temat wolności uniwersytetu, autonomii uniwersytetu, niezależności uniwersytetu. To wszystko jest we współczesnym świecie i znaczenia uniwersytetu. Swoboda badań tak, naukowych, dążenie do prawdy.
Ale dążenie do prawdy, a czy elementem prawdy jest recenzowanie dorobku kolegów. Założenie jest takie, że dorobek socjologa mogą recenzować kompetentnie w zasadzie tylko socjologowie, politologa, politolodzy, fizycy z danej dziedziny i tak dalej. Jak ktoś ma dorobek interdyscyplinarny, to jest problem z tym recenzowaniem. Natomiast w nauce wypracowano pewne procedury, które mają chronić naukę przed zbłądzeniem. Jedną z nich jest procedura unikania konfliktu interesów. Na przykład w procedurze recenzowania prac doktorskich nie może być tak, że recenzentami są koledzy opiekuna doktoranta z tej samej uczelni. Prawda? Wytycznych Centralnej Komisji, tej, która właśnie proceduje mój wniosek profesorski, są zalecenia, że nie powinien podejmować się recenzji ktoś, kto jest w konflikcie interesów z recenzowanym. Tymczasem na poziomie, już na etapie recenzowania dwie osoby, które powinny odmówić recenzowania, przyjęły te recenzje i na poziomie tak zwanego super recenzowania Centralna Komisja wyznaczyła profesora, który nie tylko nie ma dorobku z pola, który ja sam eksplorowałem, ale także uwikłał się na łamach Komitetu Socjologii w konflikt otwarty ze mną. Więc myślę, że gdy będę odwoływał się do sądu administracyjnego, jeśli decyzja końcowa będzie negatywna, to będę musiał pokazać, że co najmniej trzy osoby w tym przewodzie nie zachowały się ze standardami postępowania akademickiego, które zakłada, że jeśli mam konflikt interesów z jakąś osobą, to nie powinienem recenzować jej dorobku, bo wtedy moja obiektywność się raptownie kurczy.
I to jest ten przypadek odmowy, o którym...
Powinni. Wtedy tak samo jak sędzia, który znajduje się w konflikcie interesów, powinien wyłączyć się, jeśli jest uczciwym sędzią, z prowadzenia danej sprawy. Tak samo recenzent powinien odmówić recenzowania. To dotyczy w szczególności profesora Marcina Króla. Ja mam przed sobą, ktoś mi przypomniał, że w roku 2008, gdy Adam Michnik wytaczał mi procesy, wytoczył mi dwa procesy, i gdy 5000 osób podpisało list otwarty w obronie wolności słowa, biorąc moją stronę, grupa kilkudziesięciu osób napisała w Gazecie Wyborczej list pod tytułem Przeciwkłamstwu. Można, jak wpiszecie państwo Przeciwkłamstwu i Gazeta Wyborcza, znajdziecie ten list. I otóż jednym z sygnatariuszy tego listu jest profesor Marcin Król, który okazał się być jednym z recenzentów mojego przewodu. Otóż ten list był Przeciwkłamstwu, zarzucano, Adam Michnik zarzucił mi kłamstwo w tym liście. Grupa intelektualistów zarzuciła mi kłamstwo. Tymczasem Trybunał w Strasburgu stwierdził, że moje słowa na temat Adama Michnika, jego postawy, w pełni się mieściły w granicach tego, co jest dopuszczalne. Nie dało to do myślenia tym osobom, bo z tej grupy ówczesnych sygnatariuszy listu przeciw kłamstwu w roku 2008 sześć osób pozwało mnie w kolejnej sprawie. Pozwało mnie za słowa o okrągłym stole.
Ten proces jest jeszcze przed panem profesorem. Zybertowicz pozwany za słowa o okrągłym stole. Byli opozycjoniści, chcą przeprosić. Krótkie przypomnienie, o jakie słowa chodzi, kto domaga się przeprosić, na jakim etapie jest sprawa?
Od końca. Sprawa jest na takim etapie, że według informacji z Onetu, nie posiadam innych informacji, w ostatni piątek pozew sądowy miał zostać złożony. Przedtem otrzymałem tak zwane wezwanie przedsądowe do przeprosin, na które odpowiedziałem negatywnie, uzasadniając obszernie w piśmie mojego adwokata, dlaczego to wezwanie było bezpodstawne. Ale mnie ciekawi ta historia, że z grupy kilkudziesięciu osób, które napisały list przeciwkłamstwu w sytuacji, gdy ten list okazał się ewidentnie nieprawdziwy, jeśli traktować poważnie orzeczenie Trybunału w Strasburgu. Ten list opierał się na fałszywych założeniach. W istocie to był list przeciw wolności słowa. Te same osoby z tych grupy z tej grupy osób, aż sześć, teraz uczestniczy w nowym pozwie. Tutaj domagają się, to jest ciekawostka, domagają się, jeśli wierzyć Onetowi, przeprosin na pierwszych stronach czterech ogólnopolskich gazet. Te przeprosiny mają zająć te strony w całości i być obwiedzione czerwoną ramką. Jest 36 osób. Dlaczego każda z tych osób nie powinna dostać przeprosin na jednej całej stronie? Przecież to są tak godne osoby, tak niewiarygodnie zasłużone dla RP, że każda z tych osób zasługuje, żeby mieć osobne przeprosiny na całą stronę obwiedzione czerwoną ramką, ewentualnie ubogaconą o szlaczek lub jakiś herb rodowy tych osób, jeśli one posiadają takie herby.
Na początku marca Andrzej Zybertowicz przeprosił za swoje słowa wypowiedziane podczas debaty oksfordzkiej w Pałacu Prezydenckim tych wszystkich państwa, którzy w dobrej wierze wzięli udział w tym przedsięwzięciu w okrągłym stole.
Tak, tak.
Bo powiedział pan, komuniści przekazali...
Ja przytoczyłem, powiedziałem tak, jest głęboka prawda w słowach Andrzeja Gwiazdy, wypowiedzianych na początku lat 92, no, dokładnie powiedziałem tak. Jest głęboka prawda w słowach Andrzeja Gwiazdy, że przy okrągłym stole władza podzieliła się władzą ze swoimi agentami. Nie wymieniając żadnych konkretnych osób, nie mając nikogo na myśli, sygnalizując, że Andrzej Gwiazda zwrócił uwagę na pewien wymiar ważnego etapu w polskiej drodze do wolności. I gdy te słowa zostały nagłośnione, odezwały się nożyce. Grupa osób uznała, że dotyczy to ich lub ich osób bliskich, w przypadku kilku osób nieżyjących. No i uważa, że w czterech dziennikach, w dwóch telewizjach, mam ogromnymi słowami dokonać czegoś, co w moim odczuciu jest żądaniem stalinowskim. Mianowicie mam określić swoje słowa jako nikczemne. Dlaczego nazywam to żądaniem stalinowskim? Bo to w czasach stalinowskich domagano się od ludzi samooskarżania i samopotępiania. Czymś innym jest, gdy ktoś prosi, żeby uznał, że moje może słowa były nieprecyzyjne, że mogły kogoś zaboleć. Osobiście przeprosiłem Janinę Jankowską, z którą rozmawiałem na żywo w studiu TVN24, która przekonała mnie, że ona mogła się poczuć urażona tymi słowami. Ale czymś innym jest, gdy ktoś domaga się od kogoś innego samoupokarzania. Mam wrażenie, że ci ludzie, którzy, o których części można powiedzieć, że faktycznie są zasłużeni dla polskiej wolności, że faktycznie działali na niwie publicznej w dobrej wierze, zachowują się w sposób urągający przyzwoitości. Domaganie się od kogoś, żeby powiedział, że jego słowa są nieprecyzyjne, może nadmiarowe, może nawet obrażające kogoś, jeśli to uzasadnimy, z jakiego powodu czuje się urażony, no to jest w granicach rozsądku. Żaden człowiek, który ma poczucie godności, nie może swoich słów wypowiedzianych w dobrej wierze określić nikczemnymi. Bo nikczemność zakłada jakieś perfidne zło. Jeśli słuchacze zerkną do słownika synonimów, jakie są synonimy słowa nikczemnik, to zobaczą bardzo brutalne określenia. Mam wrażenie, że ta grupa 36 się pogubiła. Została przez kogoś zainspirowana w niegodny sposób.
Kiedy rozpocznie się proces?
A tego nie wiem.
Kurier Wnet. Upadek komunizmu? Znak zapytania. Tekst Jana Martiniego. Panie profesorze, ciekawy tekst w Kurierze Wnet. Też a propos...
Na pewno się zapoznam.
A propos 4 czerwca. Jeszcze dwa cytaty z dwóch artykułów wstępnych w Kurierze Wnet Śląskim. Rektor uczelni odpowiada za to, by w jej murach poszukiwano prawdy i ją głoszono. Profesor Marcin Pałys ma szansę ocalić resztę honoru, podając się do dymisji. To a propos tego, co się zdarzyło przed wystąpieniem pana Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. A druga rzecz to Uniwersytet Adama Mickiewicza, który obchodził swoje stulecie i z okazji tego stulecia nie poprosił wybitnego naukowca o wygłoszenie wykładu, tylko Donalda Tuska właśnie. To są dwie rzeczy, czy w takich wypadkach...
Ja bym nie miał nic przeciw temu, że uniwersytety zapraszają osobę pełniącą ważną funkcję publiczną, a taką osobą jest Donald Tusk. Ale on nie jest żadnym neutralnym autorytetem, chociaż dla wielu osób jest jakimś autorytetem politycznym. Jest politykiem, który uczestniczy w rozgrywce politycznej, niepotrzebnie brutalnej, ale taka jest rzeczywistość. Jeśli uniwersytet już uważa, że Donald Tusk na jego forum może się wypowiadać i swoją wizję spraw polskich przedstawiać. Zresztą nie oceniajmy teraz tej wizji, bo to nie o to chodzi. To powinien udostępniać swoje mury także jego politycznym konkurentom. Natomiast zupełnie niedopuszczalne było udostępnienie trybuny uniwersyteckiej panu Leszkowi Jażdżewskiemu. Nie dlatego, że zaatakował Kościół niesprawiedliwie, tylko dlatego, że porównał oponentów politycznych do świń. Posłużył się tak zwaną metaforą odczłowieczającą, a posłużenie się metaforą odczłowieczającą nie tylko dowodzi pogardy wobec drugich ludzi, ale wydaje się, że jeśli mamy w ogóle mówić o jakichś precyzyjnych chytrach mowy nienawiści, to posłuży o uznanie kogoś za świnię taplającą się w błocie, to jest... Chyba wyczerpuje to znamiona mowy nienawiści. Inaczej mówiąc, rektor Pałys udostępnił trybunę uniwersytecką dla mowy nienawiści.
Czy powinien w takim wypadku podać się do dymisji?
Moim zdaniem to byłoby za dużo, ponieważ można założyć, że osoba, która występuje przed przewodniczącym Tuskiem, w porozumieniu z nim dotrzyma standardów. Uczelnia, o ile wiem, wyraziła ubolewanie, ale rektor Pałys powinien rozważyć jakieś formy zadośćuczynienia. Na przykład zaproszenie środowisk, które przedstawicieli środowisk, które Leszek Jarzdzewski porównał do świni, do otwartej debaty. Tak samo jak osoby, które pozwały mnie za słowa o okrągłym stole, najwyraźniej boją się otwartej debaty o okolicznościach okrągłego stołu, bo ta debata będzie musiała pokazać, że okrągły stół, poza tym, że odegrał ważną, pozytywną rolę w dziejach polskich, był przedsięwzięciem, które miało także swój wymiar zakulisowy. I wśród kilkuset osób, które uczestniczyły przy okrągłym stole, po obu stronach byli agenci komunistycznych tajnych służb.
Tak jak trzej księża spośród tych, o których opowiada film Tomasza Sekielskiego, byli tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Czy ten film o pedofilii w kościele obejrzał pan profesor?
Nie obejrzałem go, ale poważni ludzie twierdzą, że to jest... Ludzie, których szanuję, że to jest poważny, bolesny film. Zamierzam go obejrzeć. Nie wiedziałem tego, że trzej księża byli tajnymi współpracownikami. Zastanawiam się, czy istnieje jakieś powiązanie między faktem złamania człowieka, zamienienia go w donosiciela tajnej służby, a łamaniem potem przez księdza innych reguł moralnych.
Jednym z tych tajnych współpracowników był oczywiście kapelan Lecha Wałęsy. Był i tajnym współpracownikiem, i jednocześnie wykorzystywał seksualnie młodych chłopców, albo co najmniej jednego młodego chłopca.
No, dla mnie, jako dla badacza, interesujące jest, czy fakt, że ktoś został złamany w jakiejś fazie swojego życia przez tajne służby. To złamanie... Byli ludzie, którzy potrafili po chwili pierwotnej słabości się z tego wykręcać. Gdy czytałem akta wielu tajnych współpracowników, to niekiedy SB pisało tak: TW jest z nami nieszczery. Albo gdy czytałem akta pewnego znanego dzisiaj profesora, to za każdym razem, gdy go SB pytało o kogoś innego, żeby donosił na ludzi, to robił uniki, a wykorzystywał swoje raporty, żeby siebie samego promować. Więc można powiedzieć, że wiele osób mimo kontaktów z SB zachowało instynkt moralny. Wiedziało, że nie należy robić krzywdy innym ludziom, niewinnym zwłaszcza. Ale niektórzy zostali złamani bardzo mocno.
Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?
Myślę, że nieznacznie wygra ekipa Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Andrzej Zybertowicz.
Dziękuję bardzo.
Był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:36. Za chwilę połączymy się z Dublinem.